Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Ojciec Święty modli się za ofiary bezprecedensowego zamachu na kościół na południu Nigerii. Kosztował on życie przynajmniej 11 osób. Franciszek nawiedził grób Pawła VI w 39. rocznicę śmierci błogosławionego papieża. Zakończone w Indonezji Azjatyckie Dni Młodzieży dały ważny impuls misyjny, uważa kardynał Tagle. Witam Państwa 7 sierpnia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Papież Franciszek modli się za ofiary zamachu na kościół katolicki w południowej Nigerii. Zginęło w nim 11 wiernych, kilkadziesiąt osób zostało rannych, w tym wiele ciężko. Stąd pierwsze doniesienia podawały o wiele wyższą liczbę zabitych. Wśród poszkodowanych jest wiele kobiet i dzieci. Jak czytamy w watykańskim telegramie kondolencyjnym, Ojciec Święty z głębokim bólem przyjął wiadomość o zamachu, a w szczególności o ofiarach w ludziach. Wszystkich otacza swą modlitwą. Do incydentu doszło podczas porannej mszy w kościele świętego Filipa w Ozubulu na południu kraju, gdzie zdecydowaną większość mieszkańców stanowią chrześcijanie. W Nigerii często dochodzi do ataków na kościoły i wspólnoty chrześcijańskie. Ma to jednak miejsce na północy kraju, zdominowanej przez ludność muzułmańską. W tym wypadku policja wyklucza możliwość ataku ze strony islamskich fundamentalistów. Przypuszcza, że za zamachem stoi miejscowa banda kryminalna. Wczorajszy zamach na kościół stanowczo potępił prezydent Nigerii Muhammadu Buhari. Z kolei przewodniczący episkopatu podkreśla, że dla kościoła w Nigerii zamach ten jest wielkim ciosem. Jest to bowiem region najbardziej chrześcijański, od którego rozpoczęła się ewangelizacja. Arcybiskup Ignatius Kaigama przyznał, że w regionie tym dochodzi do konfliktów plemiennych. Jesteśmy zaskoczeni tą barbarzyńską zbrodnią, mówi arcybiskup Kaigama.
Nie wiemy, dlaczego do tego doszło. Trudno zrozumieć, jak mogło dojść do tak bestialskiej zbrodni. Czegoś takiego w tym regionie jeszcze nie było. Mamy nadzieję, że nie jest to nowa faza terroryzmu. Modlimy się, aby był to jedynie odizolowany przypadek, który już nigdy więcej się nie powtórzy. Fakt, że ktoś wchodzi z karabinem do kościoła i zabija tylu niewinnych ludzi, pokazuje, że sytuacja rozwija się w złym kierunku. Nigeria potrzebuje pokoju.
Wczoraj rano Franciszek modlił się przy grobie Pawła VI w grotach watykańskich. 6 sierpnia przypadła 39. rocznica śmierci błogosławionego papieża Montiniego. Wcześniej w pobliżu jego grobu odprawiona została Eucharystia, której przewodniczył biskup Marcello Semeraro, ordynariusz diecezji Albano, na terenie której leży Castel Gandolfo, gdzie zmarł Paweł VI, mówi biskup Semeraro. Zaraz po zakończeniu mszy przyłączyliśmy się do papieża, który modlił się z nami w ciszy. Trwało to dość długo. Dla mnie było to bardzo wzruszające, bo wiemy, że z różnych powodów Franciszek jest związany z Pawłem VI. Często się do niego odwołuje. Zna na pamięć jego adhortację Ewangelii Nuntiandi. On też przewodniczył jego beatyfikacji. Mamy nadzieję, że już niebawem dojdzie do jego kanonizacji. W Indonezji zakończyły się Azjatyckie Dni Młodzieży. Zdaniem kardynała Luisa Tagle z Filipin wydarzenie to stało się silnym impulsem misyjnym. Azja wciąż bowiem pozostaje dla kościoła peryferią. Chrześcijanie są tam mniejszością, mówi kardynał Tagle.
Ja już po raz trzeci uczestniczyłem w Azjatyckich Dniach Młodzieży. W Indonezji miały one charakter szczególny ze względu na ich temat. Misja młodych w społeczeństwie wielokulturowym. Dla nas wielokulturowy oznacza zarazem wieloreligijny. Nie tylko wielość, ale i jedność. Do tego potrzebny jest dialog. Dla nas, Kościoła w Azji, ważne jest, by młodzi dali początek nowej kulturze, postawie dialogu, by umieli docenić różnorodność. Różnice nie muszą prowadzić do podziału, lecz mają ubogacać cywilizację i społeczeństwo.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Kuba tradycyjnie jest krajem katolickim. Przed rewolucją 85% Kubańczyków było katolikami. W chwili obecnej ocenia się, że 50-60% Kubańczyków zostało ochrzczonych, ale tylko około 400 tysięcy regularnie chodzi do kościoła. Od 1998 roku ponownie obchodzi się na Kubie Boże Narodzenie, a od 2012 roku Wielki Piątek. Dziś zapraszam Państwa na audycję przygotowaną przez Radio Nowochódzkie.pl.
Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Przed mikrofonem ksiądz Łukasz Gołasista, razem ze mną ksiądz Stanisław Skrydalewicz-Pallotyn, który pracuje na co dzień w Hawanie, na Kubie, jako misjonarz palotyński. Jak to się stało, księże Stanisławie, że Pallotyni ze swoją posługą misyjną, duszpasterską, znaleźli się na Kubie?
3 lata temu nasz prowincjał był z wizytą na Kubie, gdzie się spotkał z kardynałem Jaime Ortega, który zaprosił Pallotynów do pracy misyjnej na Kubie. To wszystko trwało dosyć długo, ponieważ było ciężko znaleźć księży gotowych na wyjazd do pracy w tym kraju, więc trwało to około 3 lat, ale ksiądz prowincjał miał kontakty, utrzymał kontakty z kardynałem Jaime Ortega i w końcu, kiedy się zgłosiłem, zgłosiło 2 księży, ja i ksiądz Łukasz Kluska. Mogliśmy wtedy wyjechać do pracy misyjnej.
Wyjeżdżacie do Hawany, przylatujecie na międzynarodowe lotnisko i co zastajecie? Kogo spotykacie?
Pierwsze wrażenie bardzo dobre. Nie trzeba mówić, że całkowita zmiana klimatu, dlatego że wyjechaliśmy zimą w Polsce w styczniu. Tam jak zawsze było ciepło. Natomiast na lotnisku nas spotkał sam kardynał, co było już takim wyjątkowym, dlatego że on, jak później nam mówili księża diecezjalni, rzadko wyjeżdżał na spotkanie kogoś, tak? Więc dla nas to był też taki zaszczyt wielki. Po tym jak nas odebrał, czekał, bo to też na Kubie się czeka dosyć długo. Na wyjście z samolotu, z lotniska. Czekaliśmy tam na lotnisko około 2 godzin, ponad 2 godziny, więc musiał naprawdę długo poczekać. Później pojechaliśmy z nim razem do Casa Sacerdotal, do domu księży, gdzie mieszkaliśmy kilka dni. I później byliśmy rozdzieleni na 2 różne parafie, żeby uczyć się języka i poznawać kulturę i obyczaje w kościele kubańskim. Tam byliśmy osobno w 2 miejscach. Ja byłem w parafii, w sanktuarium świętego Łazarza, niedaleko Hawany. Ksiądz Łukasz natomiast mieszkał w parafii Corpus Christi.
Ksiądz pracuje między innymi w 3 parafiach. Świętego Izydora Robotnika, Trójcy Przynajświętszej i świętego Antoniego z Padwy. Proszę opowiedzieć o swojej pracy. Jak wygląda ta praca? Trzeba powiedzieć misyjna na innym kontynencie, tam na Kubie.
Taka normalna praca duszpasterska. Możemy powiedzieć, wiadomo, że to nie jest tak jak w Polsce. Kościół jest przede wszystkim, składa się, nie? Z osób starszych, ponieważ za czasów komunizmu ten kościół był bardzo zniszczony, więc do kościoła kościół przetrwał przede wszystkim poprzez tych ludzi wiernych, którzy nie porzucili kościoła w trudnych czasach, tak? Którzy mimo to, że były zabronione, wiązały się z różnymi utrudniami w życiu, byli wierni Jezusowi, tak? W swoim życiu codziennym. Ci ludzie teraz stanowią jakby, są filarami w kościele, tak? Są ludzie starsi już, często mają ponad 70 lat, ale też są z drugiej strony zaangażowani w kościół. Co robimy? Sprawujemy sakramenty, katechizujemy, tak zwyczajnie mówiąc, tak. Nie ma dużo ludzi, tak, młodych, więc trzeba do tych ludzi szukać i wychodzić na różne sposoby, tak. Mamy w naszej parafii jednej San Isidro, Centrum Caritas, które działa. Centrum Caritas się skupia tam na prowadzeniu lekcji dodatkowych dla uczniów, dla ludzi też starszych, więc w tym centrum naszym studiuje około, uczy się tak, około 120 osób, nie? Zaczynając od dzieci, kończąc na dorosłych, gdzie uczą się języka angielskiego, hiszpańskiego, uczą się matematyki, takich przedmiotów szkolnych zwykłych jako pomoc w rozwoju, tak, pomoc, ktoś ma trudności w nauczaniu, tak. Wychodzimy do nich, to jest dla nas taki punkt zaczepienia, gdzie możemy przyciągnąć kogoś do kościoła, tak, gdzie ci ludzie młodzi, dzieci mogą coś więcej się dowiedzieć, bo tak naprawdę nie wiedzą za dużo, nie? Co to jest kościół katolicki, w ogóle nie rozróżniają kościołów, który jest katolicki, który prawosławny, protestancki, bo dużo jest też tam protestantów czy sekt różnych. Dla nich to jedno całe, nie? Jedno, wszystko jedno. Mają możliwość, nie? Wychodzimy do nich i mają oni możliwość poznania kościoła, poznania kim jest ksiądz, co robimy, jak to być chrześcijaninem, tak? I dajemy im możliwość rozróżnienia między tym wszystkim, połapanie się, można powiedzieć, tak, bo 60 lat, kiedy Kościół był zabroniony, kiedy nie mówiło się o Bogu nic, zrobiło swoje, tak, bo ludzie nic nie wiedzą, podstawowych rzeczy, tak.
Hawana to stolica Kuby, mieszka tam 3,5 miliona mieszkańców, z czego 3% to praktykujący katolicy. Powiedział ksiądz, że ci katolicy to już w takim starszym wieku, ale też trzeba chyba dbać o młodzież. Jak przyciągnąć młodzież? Czy też już jakieś inicjatywy podjęliście, w których ta młodzież mogłaby znaleźć się w kościele, mogłaby być w tym kościele i odnowić ten kościół kubański?
Na pewno na skalę diecezjalną są organizowane różne spotkania młodzieżowe, tak? Na przykład też były organizowane spotkanie młodych, tak? Kubańskich, którzy nie mogli na przykład wyjechać, tak? Do Polski na Światowe Dni Młodzieży. Na pewno się organizuje, na pewno się szuka możliwości, tak? Tylko to jest zbyt trudne, bardzo trudne, tak? Dlatego, że ogólnie rzecz ujmując, młodych ludzi ciężko przyciągnąć do kościoła, tak, coraz ciężej i tam jeszcze bardziej ciężko, tak, bo jednak oni też muszą się zmagać z życiem na co dzień, tak, muszą zaczynać szukać pracy, studiować, jeżeli mogą na to sobie pozwolić, tak, mają dużo różnych zadań. Też do tego dochodzi to, że, jak powiedziałem, od dzieciństwa nikt im nic nie powiedział o Panu Bogu, tak, dlatego dla nich to jest całkowite nieznane i czasami jest takie, że niepotrzebne do życia, tak, bo jak już przeżyli tych 16 czy 18 lat bez, no to żyją dalej bez, nie? Kierując się w życiu swoimi zasadami. Ciężko na pewno doprowadzić do zmiany, do zachęty. My, jak powiedziałem, przede wszystkim skupiamy się na tym centrum Caritas, gdzie dzieci przychodzą, bo przychodzą na lekcje, tak? I dodatkowo tam organizujemy różne spotkania, czy jakieś zabawy, czy katechezy też, tak? Z możliwością, żeby oni mogli przyjść, tak? Zazwyczaj to są, przychodzi bardzo mało ludzi, tak? Bardzo mało ludzi młodych, więc to jest takie trudności, że bardzo ciężko zachęcić i kiedy mówią, że przyjdą, to później też nie przychodzą, tak? Więc to jest takie wszystko niepewne, nie ma stałości.
Proszę opowiedzieć o tym kraju, któremu na imię Kuba, czym się zajmują mieszkańcy, w tych parafiach, w których wy pracujecie, posługujecie. Kuba kojarzy mi się z pewnymi wydarzeniami, które miały miejsce w ostatnich latach, 2015 rok, kiedy to wizyta Ojca Świętego Franciszka i później, rok później, spotkanie z Cyrylem na lotnisku, podpisanie ważnej deklaracji. Ale no właśnie, mieszkańcy, czym się zajmują, jak sobie radzą w życiu? Wiem, że to też kraj, który niejako słynie z turystyki. Wiele turystów też odwiedza Hawanę, odwiedza te miejsca, w których wy posługujecie. To jest miejsce no, trochę inne niż chociażby Afryka czy inny egzotyczny kraj.
No w naszych parafiach to jest różnie, tak, bo Managua, gdzie żyjemy, to jest taka miejscowość przy Hawanie już blisko, dlatego tam ludzie pracują przede wszystkim gdzieś tam w Hawanie, tak, w różnych sklepach, bankach, czy prowadzą jakieś własne biznesy, które są możliwe teraz, tak, czyli prowadzą jakąś restaurację albo pizzerię, jakiś taki biznes własny. W tych naszych naszych innych parafiach, Świętej Trójcy i Świętego Antoniego, to już jest, są wioski takie, gdzie się zajmują przede wszystkim rolnictwem, tak. Żyją z tego, co wyda ziemia. I więc też to sprzedają i zarabiają jakieś pieniądze dla siebie. To są wioski takie już typowo rolnicze, więc tam życie się toczy wokół ziemi.
Czy jeszcze jacyś Polacy posługują tam w Hawanie, na Kubie?
Z czasem tych księży staje się coraz więcej, trzeba powiedzieć, bo to jest Kuba jednak jako kraj misyjny bardzo przyciąga. W tym ostatnim czasie przyjechały więcej księży z Polski. Na pewno z Europy tam zawsze było dużo księży, tak, przede wszystkim z Hiszpanii. Natomiast Polaków teraz już na Kubie, nie znam dokładnej liczby, ale jest około 20. Nie? W Hawanie pracujemy tylko my w dwóch, w tej diecezji. Nie ma więcej. Był do niedawna ksiądz Paweł Klaretyn, ale on zmienia diecezję, przychodzi tam na wschód wyspy, więc pozostajemy tylko my w dwóch. Natomiast niedaleko w innych diecezjach, w Santej Klarze jest trzech księży Polaków, z Cienfuegos dwóch księży Polaków i tam dalej na wschód jest też około dziesiątki, no, może mniej, tak, do 10 księży, nie? Taka liczba Polaków rośnie i czasami mamy okazję spotkać się w Hawanie, dlatego że przyjeżdżają załatwiać formalności związane ze swoim pobytem, papiery. Dużą liczbę z tych Polaków, którzy tam pracują, poznaliśmy, mieliśmy okazję poznać.
Układają się dobrze te relacje z ambasadą polską, która w Hawanie również ma swoje biuro, w której też bardzo często się spotykacie.
Tak, my akurat, być może dlatego, że jesteśmy najbliżej, tak, od innych, więc zawsze nas zapraszają na różne okazje, takie święta narodowe, więc zawsze tam jesteśmy. Poznaliśmy Polonię troszkę już na Kubie. Zobaczymy, co w przyszłości będzie można też, w jaki sposób będzie można im pomóc też w przeżywaniu wiary ichnej. Wiem, że zawsze też się organizuje msza na 1 listopada na cmentarzu Kolon tam w Hawanie, więc zawsze jesteśmy tam obecni w ambasadzie. Bardzo na pewno oni się cieszą, że jesteśmy młodzi i zawsze też odwiedzamy ich, tak, bo nie przychodzimy tylko załatwiać sprawę, ale jak już jesteśmy, wiadomo, z uprzedzeniem przyjdziemy porozmawiać, po prostu z nimi wypić kawę i jakoś urozmaicić dzień, tak. Zawsze to jest miło porozmawiać z kimś, kto rozmawia w tym samym języku i jest tego samego państwa. Ambasada bardzo dużo pomaga też dla Kubańczyków, przede wszystkim taka pomoc socjalna, dlatego też dzięki współpracy z ambasadą dużo księży Polaków robi różne projekty, tak, które pomagają później Kubańczykom, nie? Jeden ksiądz właśnie zorganizował salkę do nauki angielskiego, tak, wyposażenie, wszystko. Teraz budują studnie, wybudowali właściwie studnie, żeby mieć wodę pitną, nie? To takie projekty, które pomagają właśnie miejscowej ludności.
Każda wspólnota misyjna wymaga od nas, ludzi żyjących tu w Europie, również wsparcia. Jak można pomóc wam, misjonarzom pracującym na Kubie w Hawanie?
Każde informacje na pewno można uzyskać w naszym sekretariacie do spraw misji w Częstochowie, który działa. Tam można dowiedzieć się, jak można nas wspierać.
I tak na koniec już, księże Stanisławie, jak ksiądz się czuje na Kubie? Tak, proszę osobiście powiedzieć. Coś jest takiego, że trzyma księdza tam w tej posłudze?
Ja czuję się osobiście bardzo dobrze na Kubie. Nie mam trudności takich zwykłych z klimatem, tak. Wiadomo, że tam jest zawsze gorąco i dla nas to jest takie nietypowe, niezwyczajne, ale ja właśnie lubię ten klimat, lubię tą wyspę, tak, przyrodę na tej wyspie, tak. I przede wszystkim, co bardzo cenne, to są ludzie, z którymi się spotykamy. Trzyma to, że tam tak naprawdę jest potrzeba księży, nie ma księży. Jest taka świadomość, że jeżeli my wyjedziemy, to na pewno tym ludziom będzie brakować księdza, tak, będzie brakować sakramentów, będzie brakować mszy świętej, tak. I dopóki to jest, my jesteśmy tam, to zapewniamy im to, te potrzeby duchowe, tak. Natomiast jeżeli wyjedziemy też, no to jest prawdopodobieństwo takie, że będzie bardzo trudno, tak, mieć księdza dla nich też, tak. My spotkaliśmy się z bardzo dużą życzliwością mieszkańców miejscowych. Za ten czas, który jesteśmy, to jest rok, tak, troszkę więcej niż rok. Można powiedzieć, że polubiliśmy jedni drugich, tak. I na pewno dla nich warto tam być, warto pracować i dla tego właśnie tam jesteśmy do tej pory.
Z księdzem Stanisławem Skrydalewiczem rozmawiał ksiądz Łukasz Gołaś z Radia Nowochódzkie.pl. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.